Wracamy do studia 8.44. Izabela Leszczyna, poseł na Sejm, Platforma Obywatelska, kiedyś wiceminister finansów. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam państwa.
No to jak pani poseł przyjęła wczorajsze wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy i tą decyzję, że podpisuje, ale też mam wątpliwości, mam uwagi, więc niech Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie te sprawy, które budzą wątpliwości.
Panie redaktorze, pewnie istotniejsze jest to, jak przyjął świat to wystąpienie pana prezydenta i niestety oświadczenie Rexa Tillersona mówi jednoznacznie, że relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi uległy znacznemu pogorszeniu. I ja bardzo ubolewam nad tym, że mamy taki deficyt sojuszy międzynarodowych. Znaczy Polska jest od niemal 2 lat skłócona z Unią Europejską, z różnymi krajami, także indywidualnie, powiedziałabym, bilateralnie. I mieliśmy sojusznika bardzo silnego, ważnego, Stany Zjednoczone i nagle okazuje się, że dwukrotnie Departament Stanu wydaje oświadczenia i to są oświadczenia w dosyć ostrym tonie. To nie wróży dobrze, dlatego decyzja pana prezydenta wczorajsza była decyzją dla mnie niedobrą. To znaczy z jednej strony myślę, że prezydent Duda uległ tym wstrętnym neofaszystom, którzy ośmielili się przed Pałacem Prezydenckim skandować antysemickie hasła. Wystraszył się tych ludzi, którzy niestety mają wpływ na część elektoratu PiSu. Z drugiej strony bał się podjąć jednoznacznie decyzji, bo wie, bo przecież jego minister Szczerski rozmawia chyba, mam nadzieję, z naszymi partnerami i w Stanach Zjednoczonych, i w Izraelu. I Duda dokładnie wiedział, pan prezydent Duda dokładnie wiedział, jakie będą konsekwencje jednoznacznego powiedzenia ani kroku do tyłu. Więc umył ręce jak Piłat, czyli podpisał. Tu prezes Kaczyński też pewnie miał znaczenie i jego chęć i wyrażona werbalnie gdzieś tam w jednej ze stacji telewizyjnych, a i z drugiej strony powiedział, no dobrze, to niech się martwi Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny, o którym wiemy, że przecież, i mówię to z ogromnym bólem, jest wykonawcą partyjnych poleceń szefa PiSu.
Od lat są wątpliwości, czy Trybunał nie jest zbyt upolityczniony, ale być może jest tak, że prezydent nie uległ presji neofaszystów, tylko czy środowisk narodowych, tylko przyjął sugestie chociażby PSL-u, bo pan prezes Kosiniak-Kamysz mówił, że cieszy się z decyzji prezydenta i że o taką decyzję właśnie wnioskował, więc być może to była rozsądna decyzja, bo no trudno sobie wyobrazić, żeby nagle prezydent wetował ustawę pod dyktando obcych rządów.
To nie chodzi o dyktando obcych rządów, absolutnie. I tu wszyscy jesteśmy zgodni. Opozycja razem z partią rządzącą. Polska jest suwerennym państwem. Mamy prawo do podejmowania decyzji w granicach naszej konstytucji i prawa międzynarodowego, bo mamy określone zobowiązania. I nikt nie mówi, że jest inaczej. Wie pan redaktor, w czym tak naprawdę tkwi problem? Problem tkwi w tym, że zamiast rozmawiać przed przyjęciem tej ustawy przez parlament, rozmawiać do bólu z Izraelem, rozmawiać, jeśli trzeba by było rozmawiać jeszcze rok, to rozmawiać rok. Tymczasem wie pan, jak to chyba wyglądało?
No, takie
znaczy,
rozmowy
wiemy,
były.
Jak to wyglądało. No,
wiemy, że były rozmowy i wiemy, że były uwagi, że na prośbę ambasady Izraela i środowisk żydowskich wpisano to wyłączenie dla badań naukowych i dla dzieł artystycznych, że one będą mogły chociażby można zrobić taki przedstawienie, które pokazuje Polaków, którzy są głównymi sprawcami Holokaustu i nikt za to nikogo ścigał. Co też jest wątpliwe.
Nie, panie redaktorze, wyjaśnijmy jak to było do tej pory. Do tej pory było tak, że jeśli ktoś na świecie ośmielił się najczęściej bezrefleksyjnie powiedzieć o polskich obozach śmierci, to polski rząd, minister spraw zagranicznych czy ambasador natychmiast danego państwa, gdzie to się wydarzyło, natychmiast reagowali. I w ciągu kilkudziesięciu godzin mieliśmy sprostowanie i przeprosiny. Znaczy nie było nigdy takiego przypadku na świecie, żeby ktoś ważny, istotny, ważny polityk, przecież zdarzyło się to nawet prezydentowi Obamie, który sprostował i przeprosił. I w ciągu kilkudziesięciu godzin świat dowiadywał się, aha, to była pomyłka, to w ogóle przecież nie było żadnych polskich obozów śmierci.
A powiem panu, jak to będzie dzisiaj. Pomyłki się powtarzały.
Tak, bo tu chodzi o geografię. Chodzi o to, że te nieszczęsne, wstrętne, haniebne niemieckie obozy śmierci były na terytorium Polski. I nie uciekniemy od tej historii. I nie uciekniemy od niej. I od tych trudnych relacji z Izraelem.
Nikt
i
chyba nie chce tylko, uciekać, tylko każdy
znaczy,
chce, żeby...
PiS chce położyć tamę, postawić kropkę nad i powiedzieć, nikt nie ma prawa powiedzieć źle o Polakach. Tymczasem wszyscy wiemy, że choćby 90%, a może i 99% Polaków, to byli ludzie, którzy nie skrzywdzili w tamtym czasie żadnego człowieka pochodzenia żydowskiego.
Często swojego współobywatela, bo to byli obywatele Rzeczpospolitej Polskiej.
I o tym też trzeba pamiętać. To jednak był ten pewien margines i o to się będą toczyły spory naukowców. Ale... Jak on był duży, że byli Polacy, którzy, i światu niestety przypomniał o tym w sposób haniebny europoseł Czarnecki, byli też szmalcownicy i było jedwabne. I jak możemy wpisać w ustawę zakaz dyskutowania o tym i chęć karania ale takich rozmów, skoro
minister,
nawet naukowcy nie są zgodni co do tego, jak dużo było ludzi, którzy zachowywali się w tamtych czasach w sposób niegodny.
Badania cały czas trwają, oczywiście wojna je utrudni. Ja szukam ustawy OIP, nie Onet ją znalazłem, bo to nie jest, że to się... Przepis jest dość prosty. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu udział, organizowanie, odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione zbrodnie przez III Rzeszę Niemiecką podlega odpowiedniej karze. Tutaj nikt nie mówi ani o szmalcownikach, ani o jedwabnym, które też tam, no, cały czas czekamy na ekshumację, czekamy na ostateczne badania, ale wiemy,
czyli
że...
Czyli rozumiem, że nie uszanujecie woli świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który uznał, że ta ekshumacja niczemu nie służy i niczego nie wyjaśni, bo wystarczająco ta sytuacja jest wyjaśniona i rozumiem, że brnie pan teraz w narrację minister nauki, nie, przepraszam, szkolnictwa, oświaty
edukacji
tak
narodowej.
Naprawdę.
Tak. Minister edukacji narodowej Anny
tak,
Zalewskiej.
Pani Zalewska, która powiedziała, w telewizji nie była w stanie wydusić siebie tej okrutnej, smutnej prawdy, że za Jedwabne odpowiadają.
Nie chciałbym rozmawiać
o
Jedwabnym, bo nie jestem ekspertem. Byłem w Jedwabnym, oglądałem to miejsce, słuchałem też historii.
I wszyscy pewnie
historii.
Czytaliśmy też opracowania na ten temat, ale panie redaktorze, ja panu powiem jedno,
żeby pani
między
wiem,
nami
że,
nie ma...
Bo było wiele miejscowości w tamtym regionie, gdzie dochodziło do rzeczy haniebnych i tragicznych, tylko nie wiem, czy akurat Jedwabny jest najlepszym przypadkiem, bo tam chyba udział niemiecki był dość istotny. Nie chcę się o to spierać,
nie,
się spierać tylko,
ja
ale
też się
nie
chcę
były,
spierać.
Ale
panie
były,
redaktorze, ja się chcę spierać o jedną rzecz. Dajmy taki prosty przykład. Zależy Polsce na tym, żeby opinia o nas, nasza reputacja w świecie była jak najlepsza. I teraz porównajmy to z takim prostym przykładem i bardzo banalnym, bo jak mówimy o Holokauście, to emocje w nas są tak duże, że trudno znaleźć jakąś racjonalną płaszczyznę, a już na pewno między narodami czy z narodem takim, jakim są Żydzi, tak doświadczeni w czasie wojny. I teraz ma pan, załóżmy, że ma pan dziecko i wie pan, że fast foody, to śmieciowe jedzenie jest dla niego strasznie niezdrowe. I ma pan dwa wyjścia. Albo mówi pan temu dziecku, słuchaj, nie masz prawa wejść do tego i tego przybytku. Nie wolno ci nigdy jeść takiego jedzenia. Jak zjesz, to będziesz siedział tydzień zamknięty w pokoju. I ma pan drugie wyjście. Mówi pan dzieciakowi tak, słuchaj, tam jest mnóstwo niezdrowego cukru, chemii i tłuszczy i jak będziesz to jadł, to będzie ci się w twoim brzuszku coś złego działo, będziesz chorował. I teraz my też mamy taki wybór. My możemy albo edukować i te relacje budować i mówić o tym, ile dobrego zrobili Polacy dla Żydów w czasie II wojny światowej i jakimi ofiarami byliśmy my sami, albo mamy drugie wyjście i to drugie wyjście, nie masz prawa podważać niczego i mówić źle o Polsce i to drugie wyjście wybrał PiS. W dodatku, panie redaktorze, wybrał je w taki sposób, że Izrael podniósł krzyk na cały świat. No tego chcieliśmy?
Dość chyba niespodziewanie, bo ta ustawa była konsultowana z ambasadą, chyba czemu ambasador Anna Zari chyba nie zaprzecza, wręcz potwierdza takie konsultacje. To raz, dwa, powiedziała publicznie, że dostała takie przykazanie, żeby takie wystąpienie w Auschwitz-Birkenau wygłosić z centrali, a tam trwa kampania wyborcza, więc być może to my jesteśmy trochę za bardzo wyczuleni i to być może strona izraelska gra cynicznie tą sprawą i że politycy wewnątrz kraju starają się wygrać kwestię Holokaustu, żeby zdobyć kilka głosów więcej w przedterminowych wyborach, więc być może to nie jest nasza wina, tylko wina skomplikowanej i zagmatwanej sytuacji politycznej w samym Izraelu.
Obawiam się, że nawet zakładając, że jest tak, jak pan redaktor mówi, to minister Jaki, czyli dość młody człowiek znany z takiego swojego ostrego języka i z bycia bardziej propagandystą niż merytorycznym politykiem, jest ostatnim człowiekiem, który powinien prowadzić rozmowy z przedstawicielami Izraela. Ja przypomnę, że jak była w Izraelu premier Szydło, to z premierem Netanyahu wygłosili wspólny komunikat, wydali wspólne oświadczenie, że o tych trudnych, bolesnych sprawach będziemy rozmawiać i będziemy je wspólnie badać. I teraz Izrael był przekonany, że Polacy nigdy nie zrobią niczego bez takiej ostatecznej kropki nad i powiedzenia, dobrze, szanujemy waszą wrażliwość, ale pamiętajcie też o naszej wrażliwości. To się nie stało. I minister Jaki nie poprowadził tych rozmów tak, jak należy. Od tego jest minister spraw zagranicznych. I nie zaprzeczy pan, że było pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wczoraj były minister Waszczykowski to potwierdził, że MSZ od początku mówił, że ta ustawa i ten przepis akurat jest przepisem złym. No to na miły Bóg, panie redaktorze, czy naprawdę Polska musi być krajem, czy rząd PiSu musi być rządem, który psuje nam relacje z całym światem?
25 lutego 2016 roku takie stanowisko MSZ-u zostało wysłane w ramach konsultacji.
I ono się nie zmieniło.
Rzeczywiście 6 punktów krytycznych, podkreślających, że ta ustawa może mieć złe następstwa. Tam to szło bardziej o zapisy prawne i o nieostrość tych zapisów. Ja nie wiem tylko, czy w tej alternatywie pani minister to jest to alternatywa rozłączna, czy musimy wybrać albo edukację, albo karanie. Być może warto taki zapis przyjąć, żeby on karał te osoby, które świadomie przerzucają odpowiedzialność z Niemców na Polaków wbrew żadnym faktom, no bo tu chyba się zgodzimy, że polskie państwo, ani polski naród nie był odpowiedzialny za Holokaust, ani współodpowiedzialny.
Polskie państwo na pewno nie było. Pytanie, co to jest naród i teraz, czy przedstawiciele tego narodu to naród, czy nie naród? I przecież o to chodzi, panie redaktorze. Ale ja nawet tutaj też nie, się z panem zgodzę, panie redaktorze. Ale jeśli jest tak, że zgadza się pan ze mną, że trzeba i edukować, a być może w pewnym momencie trzeba stosować kary, no to dlaczego nie zrobiliśmy tego w taki sposób? Dlaczego PiS, wydając pieniądze na jakieś tam polskie fundacje narodowe i na oczernianie sędziów, nie wyda, niech to będą grube miliony. Dlaczego nie wyda tych pieniędzy na edukowanie świata i można byłoby mówić wtedy, słuchajcie, przez rok, dwa lata będziemy prowadzić promocję i kampanię wizerunku Polski w tym kontekście, w kontekście postaw Polaków w czasie II wojny światowej, czy postawy państwa polskiego i narodu. Ale za rok chcemy wprowadzić taki przepis. No, dyskusja staje się wtedy inna, naprawdę. Polityka to jest dyplomacja, to są negocjacje, to jest dialog i nigdy nie można prowadzić tego dialogu po, trzeba ten dialog prowadzić przed. Jak dzisiaj mówi czy prezydent Duda, czy minister Zieliński, czy premier Morawiecki, że oni będą teraz rozmawiać, no teraz to jest już jakby mleko rozlane.
Chociaż ustawa, jak podkreśliliśmy, pierwsze analizy to był początek 2016 roku, czyli 2 lata ustawa była i prezydentowa.
Ale cisza. W przestrzeni publicznej była cisza. Ja powiem jeszcze jedno.
Kontakty z ambasadą były. No była wizyta
zarzucacie
prezydenta,
państwo...
była wizyta pani premier. Tamte sprawy były też poruszane. No mamy to
no,
wspólne
ale jak
stanowisko.
Były? No mówię, wspólne stanowisko premier Szydło i premiera Netanyahu było właśnie takie, że to będzie wspólne uzgodnienie. Tego uzgodnienia wspólnego po prostu nie było.
Znaczy, nie
i, a powiem jeszcze jedno. Jaka jest różnica w prowadzeniu polityki zagranicznej PiS-u i Platformy Obywatelskiej? Jak ministrem spraw zagranicznych był Grzegorz Schetyna i pojechał do Izraela, to wziął nie tylko 100 polskich firm, żeby z Izraelem wyjść do przodu w tych naszych relacjach, żeby one były nowoczesne, nastawione na przyszłość, na młodych ludzi, na innowacyjną wymianę gospodarczą, to wziął także film o rotmistrzu Pileckim i tam razem z Izraelem, z przedstawicielami państwa Izrael oglądali ten film. Tak się buduje stosunki i tak się buduje relacje, panie redaktorze.
No ale mimo tych działań cały czas mamy wypowiedzi, jak chociażby byłego ministra finansów, pana Lapida, który powiedział, że Polska, że to były polskie obozy, że to Polacy są odpowiedzialni za Holokaust, więc być może jeszcze trzeba trochę starań. Ja tylko, Boże, przepraszam, jest to brutalne przejście i mało kulturalne, ale jeszcze muszę zapytać się o kwestie wewnętrzne. Wczoraj, przepraszam słuchaczy, przepraszam panią minister za to gwałtowne przejście. Wczoraj gazeta Fakt podała, że Roman Giertek będzie startował z Platformy. To prawda, nieprawda?
To pewnie jest pytanie do Romana Giertycha i zdaje się, że on gdzieś zdementował już to chyba na Twitterze, tę informację. Ja, choć jestem w Zarządzie Krajowym Platformy Obywatelskiej, nic o tym nie wiem. My, panie redaktorze, w tej chwili Platforma Obywatelska przygotowuje program wyborczy na wybory samorządowe. Rozmawiamy z szerokim spektrum organizacji pozarządowych, liderów społecznych, z różnymi ruchami miejskimi. Chcemy, żeby nasze listy w wyborach samorządowych były otwarte, nie były tylko listami partyjnymi. Chcemy, żeby samorządami naszymi rządzili jak najlepsi ludzie. Dlaczego? Dlatego, że mamy zapaść w inwestycjach. Mamy zapaść w inwestycjach spowodowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i dlatego tak ważne jest, żeby chociaż na tym niższym poziomie gospodarzami byli ludzie, którzy potrafią inwestować pieniądze, także unijne, których Platforma Obywatelska przyniosła i położyła na stole bardzo dużo, a PiS niestety nie potrafi ich inwestować.
Dobrze, to o środkach europejskich w takim wypadku. Wedle danych, które przedstawia Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie z końca ubiegłego roku, można przyznać jasną wersję, że programy krajowe, za które odpowiada rząd, 5 programów krajowych, w tym najważniejsze infrastruktura i środowisko, idą szybciej i lepiej niż to miało miejsce w poprzedniej perspektywie, mimo że to jest perspektywa trudniejsza. Natomiast kuleją właśnie programy regionalne, szczególnie 4 regionalne w województwach, gdzie rządzi, no w 15 rządzi, więc akurat te 4 przelegają na te 15, koalicja PO-PSL, więc być może to jest pretensja do państwa samorządowców, że samorządowcy tak wolno realizują perspektywy budżetowe. To jest zarzut ministra Kwiecińskiego, który mówi, że możemy stracić kilka miliardów złotych, bo teraz będzie w 18 roku takie podsumowanie półmetku perspektywy. Kropka, znak zapytania.
To wszystko nie jest prawda. Powiem panu redaktorowi, jak jest naprawdę. Jestem przewodniczącą sejmowej podkomisji do spraw monitorowania wydatkowania środków unijnych i naprawdę dokładnie wiem, jak jest. Ano jest tak, że jak Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory 2 lata temu, to przez rok starało się w Unii Europejskiej zmienić programy. Czyli przez rok nie wydarzyło się nic, jeździli politycy PiS-u do Komisji Europejskiej i negocjowali zmianę programów. Rozumiem między innymi, żeby jeszcze więcej milionów dać dyrektorowi Radia Maryja, Tadeuszowi Rydzykowi. I teraz Unia Europejska się na to nie zgodziła, powiedziała, że są już te programy notyfikowane i zmienić nie wolno. Czyli na rok zamroził PiS to wszystko, co w tym czasie mogły robić samorządy. Jak po roku okazało się, że nie da się tu wprowadzić zmian, to wprowadzono zmiany w tak zwanej ustawie wdrożeniowej, czyli do tych komitetów takich sterujących i monitorujących PiS wprowadził swojego przedstawiciela. Znaczy nie ufa samorządom, będzie tam przedstawiciel wojewody. No ale i jeszcze przypomnijmy, panie redaktorze...
Z głosem doradczym. I zresztą często jest tak,
taki
że...
głos doradczy potrafi bardzo spowolnić pracę, bo będzie występowała opinię, z czym się nie zgodzi, będzie następne spotkanie. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz. Przez 9 miesięcy w każdym urzędzie marszałkowskim byli funkcjonariusze CBA. To było w ubiegłym roku, od tego czasu chyba minął rok. Nie słyszałam o żadnych postępowaniach prokuratorskich, o żadnych zarzutach malwersacji, a jeśli pan zna troszeczkę życie, to wie pan doskonale, że urzędnicy, jeśli mają za ścianą funkcjonariusza CBA, który bada każdą jedną literkę i cyferkę, to co oni robią? Są sparaliżowani, nie podejmują żadnych nowych wyzwań. W związku z tym nie inwestują tych pieniędzy. To są, panie redaktorze, powody, dlaczego w tych programach regionalnych możemy mieć przestoje i odpowiada za to rząd. Nie odpowiadają za to samorządy.
To jest tak, że na przykład samorządowi województwa pomorskiego, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, to nie przeszkadzało, bo to jest bardzo dobre województwo, które już chyba w listopadzie, o ile dobrze pamiętam, wypełniło plany absorpcji środków na rok 2017, więc niektórym się udaje także tym z Platformy.
Bardzo dziękuję. Sytuację zwykle się udaje tym z Platformy, bo na szczęście w województwach,
w czterech, pięciu województwach jest słabo, a tam też rządzi Platforma.
Znaczy, panie redaktorze, wie pan, gdzie jest słabo? Słabo jest na ścianie wschodniej. Wie pan dlaczego? Bo zarówno rząd Platformy Obywatelskiej, jak rząd PiS-u bardzo stara się dopieścić ścianę wschodnią. PiS robi to jeszcze bardziej. Mamy tutaj pomysł Via Baltiki i tak dalej. Tylko, że z inwestycjami to jest tak, że one muszą mieć taki grunt, to znaczy muszą być... Państwo nie może być jedynym inwestorem. Muszą być firmy, które chcą w danym miejscu inwestować. I nie da się na siłę zrobić z obszaru, który jest obszarem rolniczym, obszaru nagle uprzemysłowionego. Może nawet nie trzeba tego robić, bo to będzie w ostatecznym rozrachunku ze szkodą pewnie dla mieszkańców. Więc zawsze miały problemy województwo, czy to warmińsko-mazurskie
czy
podlaskie. I tego chociaż nie zmienimy. Trzeba by się zastanowić, czy nie wspierać tych województw w inny sposób i nie promować tam innych, bo jeśli my uznamy, że tam trzeba realizować program Polska Cyfrowa koniecznie, może to nie jest najlepszy przykład, czy innowacyjny rozwój, no to właśnie nie. To tam skierujmy środki na rozwój turystyki. A my koniecznie chcemy, żeby oni byli tak samo innowacyjni jak Warszawa i jej okolice. No tego się zrobić nie.
No chociaż ta obecna perspektywa jest inna i ona wymaga takich inwestycji także ze środków europejskich, które kiedyś przyniosą zwrot, które kiedyś będą miały dochód także dla być może Skarbu Państwa. SLD będzie w koalicji w Warszawie?
Nic o tym nie wiem, natomiast tak jak powiedziałam w poprzednim zdaniu, Platforma Obywatelska od prawie 2 lat, od tego pierwszego ataku PiS-u na Trybunał Konstytucyjny, mówi wyraźnie, że demokracja w Polsce jest zagrożona, że PiS niszczy wszystkie instytucje demokratyczne. I mówi to opozycja, ale mówią to też wszystkie instytucje międzynarodowe, niestety łącznie z Departamentem Stanu USA.
To będzie
USA.
Ten
i teraz,
grunt,
panie
na
redaktorze,
podstawie którego istnieje wielka koalicja, także z SLD.
I teraz, panie redaktorze, dokończę.
Z Inicjatywą Polską, z Lewicą.
Jeśli okaże się, że po to, aby przeciwstawić się temu niszczeniu państwa, przeciwstawić się takim decyzjom, że niejaki pan Obajtek, wójt Pcimia, dlatego że premier Szydło malował ścianę swojej szkoły, zostaje prezesem największej spółki Skarbu
Może
Państwa.
Może dlatego, że kiedy był prezesem energii, jej akcje wzrosły o 38% na giełdzie. Może to
się
argument.
Nazywa, panie redaktorze, koniunktura gospodarcza i w gospodarce mamy okres lata i zimy. Jak rządziła Platforma Obywatelska, to niestety na świecie mieliśmy kryzys finansowy, który jest tym dla gospodarki, czym ogromny nieurodzaj, czy wręcz jakaś katastrofa typu powódź dla rolnictwa.
Rok 2013-2012 w światowej gospodarce nie był najgorszy, proszę mi wierzyć.
I to trzeba pamiętać, zaczęliśmy wtedy cała Europa, świat rzeczywiście wychodzić z kryzysu. I z owoców tego korzysta dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Niestety nie korzysta tak, jak powinno, bo deficyt państwa wynosi ciągle 25 miliardów, podczas gdy prawie 10 państw, nie wiemy, nie mamy jeszcze ostatecznych wyników, 10 państw Unii Europejskiej ma nadwyżkę budżetową. No a my mamy 25 miliardów deficytu i powiem jeszcze jedno. Mielibyśmy 45, panie redaktorze, gdyby nie to, że NBP, jak dobra ciocia bogata, dało 8 miliardów do budżetu niespodziewanie i że premier Morawiecki nie potrafił wydać 9 miliardów na współfinansowanie projektów unijnych. Zna pan opowieść, przypowieść biblijną o talentach? Morawiecki zakopał talenty. Mógł wydać 9 miliardów
ciekawe,
na współfinansowanie
z jednej strony
środków
pani
unijnych.
Pani poseł mówi, że jest za wysoki deficyt, a jednocześnie zarzuca pani minister, że za mało wydajemy. No tego to...
Źle wydajemy, panie redaktorze. Źle wydajemy. Nie wydajemy na inwestycje. Nie, to jest bardzo logiczne.
A z drugiej
nie wydajemy na inwestycje, wydajemy na konsumpcję.
Dług publiczny, ten PKB po raz pierwszy od lat spadł, co prawda to 0,2%, ale zawsze za rządów Platformy takiej sytuacji się doczekać nigdy nie,
nie
mogliśmy.
Nie da się porównać lata z zimą w gospodarce, panie redaktorze.
Tu stawiamy trzy kropki. Naszym gościem była Izabela Leszczyna, poseł Platformy Obywatelskiej.
Bardzo dziękuję,
jeszcze
miłego
kiedyś
dnia.
Na pewno się spotkamy. Podsumowując,
mam nadzieję,
działania rządu w gospodarce, w finansach i w absorpcji środków unijnych. Pani minister, dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia.